poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie pośle, wczoraj zastępca prokuratora generalnego przedstawiła pana komisji informację w sprawie śledztwa, ujawnienie poufnego raportu ABW na temat strzałów w pobliżu kolumny z prezydentem Kaczyńskim podczas jego wizyty w Gruzji w 2008 roku. Czego państwo dowiedzieli się, bo określali państwo tę sprawę jako taką, która jest na skalę amerykańskiej afery Watergate?
Tak, to prawda. Kilka tygodni temu Rzeczpospolita napisała o śledztwie, które prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wewnątrz ABW i na zlecenie prokuratury w sprawie przecieku dotyczącego ujawnienia tego raportu. No i z tego artykułu wynikało, że ABW wykorzystywała środki operacyjne wobec prezydenta, małżonki prezydenta, zbierało bilingi świętej pamięci prezydenta, również ustalało, z kim się kontaktował. My w związku z tym podjęliśmy szereg działań. Wystąpiliśmy między innymi do prokuratury. Obecnie w tej sprawie prokuratura w Płocku prowadzi postępowanie wyjaśniające. Ale także wczoraj spotkaliśmy się na posiedzeniu komisji z zastępcą prokuratora generalnego panią Marzeną Kowalską. Niestety szef ABW, pan Bondarek, nie zaszczycił nas na komisji. Otrzymaliśmy tylko pismo od zastępcy szefa ABW pana Białka w tej sprawie. No, wyjaśnienia, które na komisji usłyszeliśmy, przekonują nas, że sprawa jednak nie jest do końca jasna i można odnieść wrażenie, że tutaj jednak służby nie mają czystych rąk. No, przede wszystkim ABW przez wiele tygodni w tym postępowaniu było traktowane jako podmiot pokrzywdzony w tym postępowaniu prokuratorskim. Tak więc miało pełny wgląd w akta sprawy, mogło składać różne wnioski dowodowe, pewną inicjatywę, a jednocześnie ta sprawa dotyczyła przecież ABW, bo ten raport równie dobrze mógł wypłynąć z ABW. No, w toku komisji ustaliliśmy, że na zlecenie prokuratury wystąpiono do operatorów telekomunikacyjnych o wyjaśnienie połączeń billingów kilku numerów telefonów. Okazało się, że wśród tych telefonów były właśnie telefony świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marii Kaczyńskiej. Tak więc te informacje, o których pisała Rzeczpospolita, potwierdziły się.
Ale też pani prokurator powiedziała wczoraj, że po uzyskaniu informacji, że pośród numerów są numery prezydenta i jego małżonki, prokurator nie podejmował co do tych numerów żadnych czynności.
Tak, takie usłyszeliśmy zapewnienie, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że prokuratura już posiadała i posiada te billingi, czyli również służby, które wykonywały te czynności, te billingi posiadały, czyli mogły ustalić na podstawie tych informacji, z kim pan prezydent i kiedy się kontaktował, jak długo, gdzie przebywał, bo te informacje będą wynikały z tych informacji, które prokuratura posiada. Tak więc no, jednocześnie toczyło się postępowanie wewnętrzne w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tutaj również nie mamy wiedzy, bo część tych materiałów jest materiałami tajnymi. W ogóle akt oskarżenia, który został skierowany wobec pana ministra Kownackiego do sądu, część jest aktem oskarżenia, który zawiera tajne informacje i nie są one jawne. Tak więc no, ta sprawa budzi poważne wątpliwości w sytuacji, gdy biorąc pod uwagę, dotyczy stosunkowo, jeśli mogę użyć takiego sformułowania, no, może być ciężkiego kalibru przestępstwa, bo ujawnienia informacji poufnej zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 5, no, skala podjętych środków przez ABW w tej sprawie była zaiste zadziwiająca. Postępowanie toczyło się półtora roku. Przez półtora roku ABW miało status pokrzywdzonego w sprawie, co później, jak przyznała pani prokurator Kowalska, było błędem i ten status został cofnięty. Także no my tej sprawy nie odpuścimy. Będziemy dalej domagać się zwołania kolejnej Komisji Sprawiedliwości Praw Człowieka razem z Komisją do Spraw Służb Specjalnych, bo szef ABW, pan Bondarek, nie chciał przyjść na Komisję do Spraw Sprawiedliwości Praw Człowieka. Z pisma wynikało, że uznaje jedynie i wyłącznie Komisję do Spraw Służb Specjalnych, także zwołamy tutaj dwie połączone komisje, taka, żeby szefowie ABW mogli opowiedzieć nam o tej sprawie, która budzi tak wiele nadal wątpliwości.
Panie pośle, raport ABW dotyczył, jak wspomnieliśmy, incydentu z oddaniem strzałów w Gruzji w listopadzie 2008 roku, kiedy prezydent Kaczyński był z prezydentem Gruzji Saakaszwilim. Został ten konwój zatrzymany przy granicy z Osetią Południową. Za najbardziej prawdopodobną wersję uznano, że sytuacja mogła być wykreowana przez stronę gruzińską i według ustaleń Polskie Biuro Ochrony Rządu nie znało szczegółów wyjazdu na granicę, a w chwili, gdy padły strzały, Lech Kaczyński, przebywający razem z prezydentem Gruzji, nie miał polskiej obstawy, która była w tyle kolumny. Jeżeli to ta sytuacja byłaby rzeczywista, panie pośle, za dwa lata tragedia smoleńska, za półtora roku praktycznie, jak to jest z ochroną najważniejszych osób w państwie?
To prawda. Ja przypomnę tylko takie informacje, wówczas także w mediach krążyły, że ten raport, który przygotowało ABW, on był oparty o tak zwany biały wywiad, czyli o informacje, które były zawarte w sowieckich czy rosyjskich gazetach. No i w tamtym czasie media wyśmiewały się z agencji, że przyjęły sowiecką wersję wydarzeń, tamtego zdarzenia. I dlatego też ten raport był taki w tamtym czasie kompromitujący dla agencji. I być może ta sprawa spowodowała taką zaciekłość tutaj przy szuganiu sprawców przecieku. No, też nie sposób wykluczyć, że koincydencja czasowa tutaj musi budzić pewne wątpliwości, bo na dobrą sprawę ta inwigilacja, czy też zbieranie bilingów pracowników kancelarii prezydenta, czy w tym także prezydenta, no trwała niemalże do początku 2010 roku.
Ale co, tak panie jest... pośle, ABW ośmieszyła się tym raportem, no pamiętamy tam te sformułowania, które były w tym raporcie i chciała jakiś odwet wziąć na pracownikach kancelarii prezydenta?
No taką tezę można postawić, że z tego co pamiętam w tamtym czasie, to raport został w dosyć istotny sposób ośmieszony w mediach, ponieważ no twierdzono wówczas, że opiera się on o informacje, które były dostępne w prasie po prostu. Ale oczywiście tutaj chyba bezspornym jest, że jeśli chodzi o ochronę prezydenta, to ta, myślę, atmosfera, która w tamtym czasie panowała, leżenia ze świętej pamięci prezydenta przez głównych polityków Platformy, przypomnę posła z Lublina i jeszcze wielu innych parlamentarzystów Platformy, myślę, że to po części miało też wpływ na podejście chyba instytucji publicznych, tych, które miały chronić bezpieczeństwo, zabezpieczać wizyty prezydenta, na traktowanie właśnie urzędu prezydenta, który piastował właśnie Lech Kaczyński. No, wydaje się, że skala tych różnych zaniedbań, zabezpieczeń, no, była właśnie tak duża, że w konsekwencji właśnie doprowadziła do tragedii w Smoleńsku, bo żadne inne poważne państwo nie przygotowywało tak wizyt, jak były przygotowane wizyty prezydenta w ciągu ostatnich kilku lat.
Panie pośle, w ciągu ostatnich 5 dni w gdańskiej prokuraturze apelacyjnej odbywały się konfrontacje z funkcjonariuszami, którzy mieli zabezpieczać przejęcie okupu przez porywaczy Krzysztofa Olewnika. Konfrontowała się z nimi Danuta Olewnik-Cieplińska, siostra Krzysztofa, wyszła z prokuratury i powiedziała: jestem kompletnie zdruzgotana tym, co usłyszałam. Wygląda na to, że to zabezpieczenie okupu, kiedy można było przejąć sprawców, no nie zostało dopilnowane.
No, sprawa zabójstwa Krzysztofa Olewnika jest jedną z takich sztandarowych spraw, gdzie widzimy no pewną demoralizację w wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, policji w czasach rządów SLD, no nie bójmy się tego słowa użyć, bo to w tamtym czasie dochodziło do bardzo wielu nadużyć i ta sprawa jest jakby standardowym przykładem właśnie no słabości funkcjonowania generalnie wymiaru sprawiedliwości, policji czy prokuratury w tamtym czasie. My twierdzimy, że pomimo tego oczywiście, iż wiele rzeczy się zmieniło, to jednak organy ścigania, prokuratura, wymiar sprawiedliwości wymagają jeszcze niestety naprawy i sanacji. Na pewno nie funkcjonują te instytucje tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. No i to, że przez tak wiele lat dochodzimy prawdy w sprawie zabójstwa i śmierci Krzysztofa Olewnika, no jest też przykładem na to, że wymiar sprawiedliwości w Polsce nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, i rzetelny i że tego typu sprawy są bardzo trudne do wyjaśnienia w sytuacji, gdy zamieszani w te sprawy są właśnie funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości, mówię o policjantach, prokuratorach, być może także innych urzędnikach publicznych.
Pytanie, to jest sprawa bardzo znana, ale ile też jest spraw nieznanych i pewnie także zawiłych?
No, zdecydowanie tak. My wszyscy parlamentarzyści bardzo często spotykamy się z podobnymi, może nie taką skalę, ale sprawami, które budzą nasze wątpliwości, gdzie widzimy bardzo często bezradnych ludzi, którzy od wielu lat walczą z bezrzecznością pewnym administracji, czy prokuratury, czy policji. No, te sprawy niestety są często także znajdują finał w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie jak pewno i ojciec, i państwo wiecie, no niestety Polska jest niechlubnym liderem. Obok Rosji i Włoch jesteśmy krajem, który jest najczęściej skarżony przez swoich obywateli i też najczęściej obywatele polscy wygrywają z państwem polskim właśnie w sprawach dotyczących przewlekłości postępowania czy działalności władz publicznych. Także ten brak sanacji państwa polskiego po okresie komunistycznym, brak uzdrowienia organów państwa, wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej niestety pokutuje do dnia dzisiejszego i efekty działania takiego państwa właśnie ponosimy niestety wszyscy.
Panie pośle, a co to się stało, że Donald Tusk został, czy przestał być ulubieńcem mediów mainstreamowych ostatnio? Jakoś tak na pana premiera gromy z lewa, z prawa spadają, jakieś przetasowania się szykują?
No, na to wygląda. Mówiąc żartobliwie, takie sformułowania można usłyszeć w internecie, czy przeczytać, że ktoś przestawił walkę w Polsce. I rzeczywiście używając takiego sformułowania żartobliwego można w telewizji czy w internecie coraz częściej widzieć komentatorów czy ekspertów czy w ogóle programy, które krytykują premiera Tuska, poszczególnych ministrów. Rzeczywiście po tych 3 latach rządów ponad już myślę, że bardzo wiele osób zweryfikowało swój stosunek do pana premiera. I myślę, że są środowiska, które po prostu już szykują pewną alternatywę po wyborach. Widać w niektórych stacjach komercyjnych, jak wielu polityków postkomunistycznych, od Millera po Oleksego, nie wychodzi z telewizji. Także myślę, że są środowiska, które próbują tutaj tworzyć nową koalicję po wyborach PO-SLD. Ale myślę, że jeszcze do wyborów jest wiele miesięcy i wiele się jeszcze może wydarzyć. Także ja liczę tutaj jednak na to, że jednak zdecydowanie większa część naszego społeczeństwa odmieni swój stosunek, czy zobaczy tą nieudolność, też często zakłamanie i tylko grę PR-em, wizerunkiem obecnej ekipy rządzącej i premiera, który tak naprawdę w ciągu ostatnich 3 lat swoich rządów nie dokonał żadnych istotnych zmian, nie zmodernizował polskiego państwa, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, szkolnictwa, finansów publicznych, dróg. No, praktycznie widzimy, że na żadnej z tych płaszczyzn nie dokonano istotnych reform i nie polepszono życia naszych obywateli.
Panie pośle, mówi pan, że ta wajcha została jakby obrócona w drugą stronę. No, moje pytanie jest takie, kto jest zawiadowcą zwrotnicy w takim razie?
No to prawda. To jest pytanie, które jest pytaniem otwartym. Myślę, że same środowiska, myślę, że i w mediach, i w biznesie, które także być może w polityce, wiele tutaj dróg wskazuje do obecnego pałacu prezydenckiego, czy wiele ścieżek. Myślę, że tych środowisk jest kilka i są być może próby właśnie poszukiwania alternatywy dla premiera Tuska. Zawiódł on nadzieję, myślę, bardzo wielu środowisk, tych, które popierały go przed wyborami i teraz myślę, że jest próba pewna szukania alternatywy, czy też zmiany koalicji, która obecnie rządzi Polską. Także myślę, że są to środowiska po części medialne, po części biznesowe. No, myślę, że jest tych środowisk kilka.
Zawsze premierowi zostaje funkcja na przykład trenera kadry narodowej, bo w piłkę gra. To pewnie mógłby tutaj wiele zdziałać, choć pewnie niewiele popsuć, bo kadra narodowa jest w takim stanie, w jakim jest.
No tak, ja myślę, że tutaj premier Tusk jednak mierzy troszeczkę wyżej i jego działania na arenie międzynarodowej pokazują jednak, że on zdecydowanie bardziej chciałby gdzieś uzyskać jakieś funkcje czy w Unii Europejskiej, czy w innych instytucjach międzynarodowych. No, jakby skala jakby odpuszczania bardzo wielu spraw polskich na arenie międzynarodowej za dobre relacje z Putinem, czy z panią Merkel, czy z Sarkozy, pokazują, że Tusk jednak będzie bardziej zabiegał o funkcje międzynarodowe, aniżeli trenera kadry międzynarodowej. Ale myślę, że jednak to, co się dzieje w sprawie katastrofy smoleńskiej, czy w zasadzie brak działań rządu, jestem przekonany, że uniemożliwi mu karierę międzynarodową.
Choć to gniazdko już jest moszczone, jak pan zauważa, tak?
Tak, tak myślę.
Dziękuję bardzo. Poseł Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
A jutro wiem, że jeszcze uroczystość w Tuchowie, prawda?
A tak, rzeczywiście. Korzystając z okazji, właśnie chciałem poinformować, też zaprosić słuchaczy Radia Maryja na uroczystości właśnie jutro w Ojców Redemptorystów w Tuchowie. Będzie msza święta o godzinie 10:30, będzie odsłonięta tablica poświęcona parze prezydenckiej oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej. Także przy okazji chciałem serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja zaprosić jutro do Tuchowa.
Czyli jutro godzina 10:30. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Z panem Bogiem.
Panem Bogiem.